Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest pan Marek Koprowski, pisarz i dziennikarz. Człowiek, który od ponad 30 lat zajmuje się tematyką wschodnią. Autor wielu książek poświęconych pograniczu polsko-ukraińskiemu i historii relacji polsko-ukraińskich. Człowiek, który już kilkukrotnie gościł w naszym programie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Marku.
Witam serdecznie pana redaktora i oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Lublin, prawda?
Dziś porozmawiamy o pana książce Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu. Książce, o której też pan wspominał, zdaje się, podczas naszej ostatniej rozmowy, zapowiadając jej publikację. Książce, w której pan szuka odpowiedzi na, można powiedzieć, fundamentalne dla zrozumienia tragedii, za którą odpowiedzialny był Stepan Bandera, pytania. To zresztą książka, która ma, ja bym powiedział tak, dwóch bohaterów, co najmniej dwóch bohaterów, i też opowiada, podobnie jak to było przy okazji innych pańskich książek, o pewnym tle, o historycznych uwarunkowaniach, sytuacjach, które do tej tragedii, która rozegrała się na Kresach, doprowadziła. Czy rzeczywiście zgodzi się pan z tą moją interpretacją?
Oczywiście, że tak. Może tam z jednym uzupełnieniem, że w zasadzie zamierzeniem moim byłoby, żeby było tu trzech bohaterów, czyli żeby był tu Oun, Bandera i Szeptycki.
Oczywiście, bo taki jest podtytuł.
Taki jest podtytuł, choć oczywiście to zarówno te trzy hasła pojawiają się dopiero na samym końcu książki, w zasadzie, tak można powiedzieć. No, dlaczego tą książką się zająłem w ogóle takim tematem? Ponieważ zauważyłem na różnych spotkaniach autorskich, jak również na targach książki, że młodzi ludzie bardzo niewiele o tych sprawach wiedzą. Coś już wiedzą o Wołyniu, prawda, o zbrodni wołyńskiej, o zbrodniach w Małopolsce Wschodniej, o tym, że istniał ukraiński nacjonalizm, że był Bandera. Ale skąd to się wszystko wzięło, nie mają zielonego pojęcia i bardzo często przyjmują taką narrację lansowaną przez ukraińskich historyków, którą niestety również częściowo przyjmują historycy polscy, że to wszystko było, te serbskie zbrodnie były efektem właśnie polskich prześladowań, prawda, Ukraińców, biednych Ukraińców, prawda, w okresie międzywojennym, i Polacy sami sobie zasłużyli. Postanowiłem właśnie w tej książce tą sprawę coś w rodzaju po prostu zdemaskować i pokazać, jakie naprawdę były korzenie zbrodni, które popełniono na Polakach w okresie międzywojennym, które popełnili Ukraińcy na Polakach pod kierownictwem ukraińskich organizacji nacjonalistów, pokazać całą tą te wszystkie problemy złożoności.
I tę swoją książkę zaczyna pan od takich słów: każdy naród ma prawo do niepodległego bytu i walki, także bronią o jego zdobycie. Żaden nie może tego czynić na drodze zbrodni, ludobójstwa i nienawiści do innych narodów.
Oczywiście, bo to jest, no, każdy naród ma prawo walczyć w interesie swojego narodu. Ukraińcy też mają prawo walczyć o swoje państwo. Ale Ukraińcy wybrali drogę właśnie poprzez zbrodnie, poprzez ludobójstwo, i takiej drogi Polacy nie mogą akceptować ani uznawać za słuszną. Tak ja, przynajmniej ja tak uważam, i nie sądzę, że tylko ja, że również wielu Polaków, wielu historyków to moje stanowisko poprze.
To wróćmy w takim razie do tego fundamentalnego, jak powiedzieliśmy, pytania, zamierzenia tej książki, bo jest to książka de facto o tym, dlaczego mógł pojawić się na Ukrainie ktoś taki jak Bandera. Pan dosyć dokładnie opisuje jego drogę życiową, pewną ewolucję. No właśnie, bo jak pan pisze, w tej książce. Bandera nie spadł nieoczekiwanie z nieba, na taką postać
oczywiście,
było zapotrzebowane.
Był produktem swojej epoki, był produktem właśnie swojej warstwy.
No właśnie, dlaczego tak się stało? Dlaczego syn księdza grecko-katolickiego, który, no, człowiek chyba bez większej przesady, bardzo dużego intelektu, był w stanie...
No bez żadnej przesady, dużego intelektu, on to był człowiek wybitny intelektualista, można powiedzieć nawet. No tak, zasugerował.
No właśnie, dlaczego tak się stało?
Wykształcony przez ojca przede wszystkim. No dlaczego tak się właśnie stało? Dlaczego? Bo to jest odpowiedź na to pytanie, jest bardzo proste dla tych, którzy się bardziej nie interesują problematyką. Mianowicie, naród ukraiński miał bardzo słabą inteligencję. I większość tej inteligencji, jeżeli ona wychodzi, znaczy ta cała inteligencja pochodziła de facto z rodzin księży grekokatolickich. Mówimy o Polsce Wschodniej oczywiście.
Tak jest.
Ona była taką już przed wojną taką częścią świadomą najbardziej. Ona zajmowała się przede wszystkim tą pracą narodową. I tutaj ta warstwa inteligencji, właśnie ta warstwa księżowska bardzo często przy okazji zajmowania się tą pracą u podstaw zapominała, że ksiądz katolicki to ma nie tylko zajmować się pracą, że tak powiem, tą organiczną, nie ma zajmować się tylko tą pracą jakąś tą na rzecz odrodzenia narodowego, ale przede wszystkim ma prowadzić ludzi do Chrystusa. Wznosić ich wiarę do góry. Tymczasem szereg księży o tym zapomniało. Jednym z nich, takich właśnie, był właśnie ojciec Bandery, który naród ukraiński, interesy narodu ukraińskiego stawiał ponad Chrystusa i ponad Pana Boga i w tym duchu wychował ojca. Na końcu swoich dni właśnie, kiedy stanął przed sowieckim sądem, właśnie mówi, że on starał się wychować ludzi, żeby kochali Ukrainę. Ale nie, żeby kochali Pana Boga. O tym nie powiedział ani słowa.
Ojciec Andrzej.
Ojciec właśnie Stefan Bandera kochał naród ukraiński, natomiast Pana Boga nie uważam, że stawiał, jeżeli kochał, to na drugim miejscu. I wszyscy banderowcy stawiali na drugim miejscu jego, prawda, poplecznicy, a ja śmiem twierdzić, że nie stawiali, że byli osobami niewierzącymi, wręcz satanistami, bo tylko sataniści mogli byli, niewierzący w Pana Boga, odrzucający w ogóle orędzie Chrystusa, mogli dążyć, mogli działać w imię tych zasad, prawda, tych 10 tego katalogu nacjonalisty, który z 10 przykazaniami nie miał nic wspólnego, wręcz odwrotnie, stanowił ich zaprzeczenie i wzywał do zbrodni w imię, prawda, niepodległości Ukrainy. I tutaj gdyby Bandera był wychowany inaczej w domu, to przypuszczam, że na tą drogę by nie szedł, prawda? Tutaj trzeba też powiedzieć, że ci nacjonaliści ukraińscy, którzy powstali na Ukrainie w tym okresie wcześniejszym, czyli tu trzeba wrócić jeszcze po pierwsze, że najpierw była organizacja wojskowa, ukraińska wojskowa organizacja skupiająca tych ukraińskich nacjonalistów, którzy byli weteranami
pierwszej wojny
walki z Polską. Wojny z Polską o Lwów, o Małopolskę Wschodnią, którą te państwo ukraińskie, czyli Zachodnia Ukraińska Republika Ludowa przegrała, przestała istnieć, te terytoria ich weszły do Polski. Ukraińcy z tym się nigdy nie pogodzili, uznawali, że są to terytoria okupowane i podjęli z państwem polskim wojnę. Niemniej walkę, ale czym się oni różnili od banderowców, od tych, którzy od nich przejęli pałeczkę? Różnili się tym, że właśnie oni nie dokonywali zbrodni na ludności cywilnej. Jeżeli walczyli, to walczyli z państwem polskim. To walczyli z policją, walczyli z wojskiem, walczyli z urzędami, ale nie dokonywali mordów na ludności cywilnej. Ludność cywilna, czyli toczyli tą wojnę, jak tak można powiedzieć, według cywilizowanych norm, jeżeli wojna w ogóle jest cywilizowana, ale czyli nie atakowali ludności.
Trzeba natomiast... jeszcze chyba dodać, że równolegle pamiętajmy o tym, że były te towarzyszące procesy związane z tworzeniem państwa ukraińskiego, tej zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej. Zresztą ojciec Bandery był posłem tejże
tak,
republiki.
Tak, ale tutaj ja mówię, że ta, już podsumowałem tak króciutko, że Zachodnioukraińska Republika Ludowa przegrała wojnę z tym. Powstał rząd z Polską, ona przestała istnieć. Ci członkowie jego rządu i większość działaczy się nie pogodziła właśnie z tym faktem. Bandera też ojciec Bandery też początkowo udał się na emigrację, ale potem wrócił jednak tutaj tym, ale dalej w tym duchu właśnie niepodległości pracował. Jego ta plebania stała się taką przystanią dla wszystkich tych różnych działaczy, nacjonalistów, którzy po prostu dążyli dalej, knuli przeciwko państwu polskiemu. Państwo polskie tam działalność jego nadzorowało, wymuszało na biskupie, żeby go przeniósł na inną parafię. No, w każdym razie był on traktowany jako wróg państwa polskiego. Ale to jednak nie przeszkadzało, że jego syn dostał się na studia i zaczął też działać w tym ruchu nacjonalistycznym.
Zresztą on sam nawet mówi, czy wspomina to, także można przeczytać w tej książce, że tak naprawdę studia były swego rodzaju przykrywką do tego, do tej głównej jego działalności, którą on sobie upodobał.
Po prostu w Lwowie można się było spotkać, przede wszystkim był dom ukraiński, dom akademicki, w którym była taką centralą nacjonalizmu. Tam praktycznie można było w każdej chwili, policja mogła wejść i dokonać aresztowań, bo tam odbywały się wszystkie takie... Ten dom był taką właśnie centralą tego młodzieżowego ukraińskiego nacjonalizmu i w pewnym momencie właśnie ci zwolennicy, którzy potem się właśnie Banderę uznali za swojego przywódcę, uznali, że ci starzy nacjonaliści to są stare zgredy, które prowadzą właśnie tą walkę taką w sposób ograniczony.
Owszem, czyli po prostu było im mało. Te dotychczasowe metody uznali za nieskuteczne.
Niewystarczające po prostu. I tutaj uznali, że trzeba dokonywać napadów, zamachów, zajmować się terrorem na większą skalę. I utworzyli, prawda, organizację ukraińskich nacjonalistów, która przejęła UWO, można powiedzieć. UWO stało się jakimś takim zbrojnym ramieniem, a Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów stała się taką nadbudową polityczną, która jednak również przejęła te metody terrorystyczne i zaczęła bardzo ostro walczyć z państwem polskim, które stosowało też jakieś cywilizowane metody walki z tą organizacją, nie stosowało jakichś masowych odpowiedzialności początkowo. Nie bardzo, te siły policyjne były bardzo szczupłe. W Lwowie na przykład w tym Wydziale Policji Politycznej, która nadzorowała, pracowała tam 20 funkcjonariuszy. Środowisko ukraińskie nacjonalistów było bardzo trudne do zinfiltrowania, ale mimo to, prawda, policja jakoś sobie radziła z tymi przestępcami i stopniowo ich aresztowała, wyłapywała. Oni też ginęli w czasie akcji policyjnych. Policja również ponosiła ciężkie straty. Terroryści właśnie zabili między innymi komisarza, który stał na czele, komisarza Czachowskiego, który stał na czele tego wydziału, który zajmował się zwalczaniem ukraińskiego terroryzmu.
No właśnie, bo w tej książce też pan dosyć szeroko opisuje te wszystkie akcje.
Oczywiście tak, bo to jest potrzebne dla zrozumienia właśnie, skąd się wziął ukraiński ten terroryzm, ludobójstwo, bo to po prostu ewoluowało, kiedy w pewnym momencie już tego terroryzmu już było za mało i trzeba było przejść do ludobójstwa po prostu. To w okresie wojennym to będzie napisane w dwóch następnych tomach, właśnie oni uznali, że Polaków trzeba w ogóle wyrżnąć i... A tutaj po prostu kształtowała się w latach 20. kształtowała się ta elita, która później na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej po prostu wyrzuciła hasło do walki o wolność Ukrainy, ale kosztem właśnie wyrżnięcia wszystkich obcokrajowców, tych Polaków głównie, którzy uznawali, że to są okupanci, którzy nie powinni tutaj na tych ziemiach zamieszkiwać. No, państwo polskie się starało bronić, ale niestety ponosiło również ciężkie straty. Tam były w ramach tego obozu, który wówczas rządził, obozu Piłsudczykowskiego, była taka opcja, która uważała, że z Ukraińcami da się dogadać, że to jest dobry naród, że trzeba ich pozyskać. To było zupełnie nierealne, ponieważ celem państwa, celem nacjonalistów ukraińskich nie było dogadanie się z państwem polskim i uzyskanie jakiejś autonomii. Ich celem było uzyskanie, zbudowanie państwa polskiego i państw, i uważali, że Polska jako tutaj jest głównym tym krajem, który nie dopuszcza do powstania państwa polskiego. I żeby ten z kolei to państwo swoje zbudować, starali się szukać popleczników na całym świecie, znaleźli ich w Niemczech, hitlerowskie Niemcy i wcześniej jeszcze Niemcy te przedhitlerowskie, czyli ta Republika Weimarska, wspierali finansowo działalność ukraińskich nacjonalistów, szkoliła ich kadry. Wszyscy, niemalże ci ukraińscy nacjonaliści mieszkający w Polsce, pracowali na rzecz wywiadu niemieckiego, zdradzali, starali się szukać, po prostu wykonywali działania zlecone. Także powiedzmy 95% wrogów, znaczy szpiegów zatrzymanych w Polsce przez organy kontrwywiadu, to byli Ukraińcami. Każdy Ukrainiec, kto poszedł odbywać służbę wojskową, był wykorzystywany przez OUN jako dla zadań szpiegowskich. Jeżeli 100 Ukraińców służyło w jakiejś jednostce, to z opowieści 100 dało się złożyć bardzo szybko cały obraz jednostki, w której służyli. I to te wszystkie informacje wędrowały do Berlina, do centrali właśnie niemieckiego wywiadu, który dzięki nim wiedział o wszystkim, co się w Polsce dzieje. Również Ukraińcy koordynowali swoją działalność z polityką zagraniczną Niemiec. Jeżeli dochodziło do jakichkolwiek zadrażnień między Polską a Niemcami, a one były bardzo częste, ci natychmiast również dokonywali szereg zamachów w Polsce, starali się pokazać to państwo jako państwo sezonowe, państwo nietrwałe. Tutaj zapraszali rozmaitych, przyjeżdżało sporo dziennikarzy zachodnich, szczególnie brytyjskich, którzy pokazywali, jak to Polska międzywojenna prześladuje Ukraińców, nie szanuje praw mniejszości i tworzyli takie bardzo niekorzystną atmosferę wokół państwa polskiego, że to po prostu to państwo polskie powinno zostać przez tą Ligę Narodów ukarane. Także tutaj Ukraińcy stanowili, niestety taki nacjonaliści, ukraińscy nacjonaliści stanowili taką piątą kolumną w państwie polskim, niemiecką piątą kolumnę, tak to trzeba powiedzieć. I w latach 30. Tutaj trzeba też powiedzieć, że Bandera stopniowo dojrzewał do tego, że on początkowo był w cieniu swoich kolegów. Zajmował taką pozycję bardzo niewielką, zajmował się jakąś kolportażem. On, ponieważ miał marną posturę fizyczną, tam miał 1,60 m parę centymetrów, był bardzo słabego zdrowia, nie nadawał się po prostu wprost do fizycznego terroru, ale ponieważ był wybitnym intelektualistą, jego wszyscy słuchali jego, on wysuwał idee, on miał swoje pomysły, on rysował koncepcje, które po prostu przekonywały innych do...
I ten dar przekonywania, jak pan argumentuje, on wykorzystywał bardzo często. Wykorzystywał nawet w momencie, kiedy siedział w więzieniu, nadając to...
Jeszcze wcześniej tutaj dojdziemy właśnie do tego, że skąd się on w ogóle... On nie był znany w ogóle... jeżeli nazwisko Bandery było znane w Małopolsce, ale wszyscy kojarzyli go z ojcem, z księdzem Banderą, a nie z synem. Syn nawet jak został po raz... dlaczego został znany? Ponieważ on wymyślił, że skoro te wszystkie działania przeciwko państwu polskiemu dotychczasowe przyniosły niewielki skutek, to trzeba uderzenie przeciwko państwu polskiemu przenieść do Warszawy i uderzyć w samo centrum I postanowili uderzyć w Bronisława Pieraskiego.
W ministra spraw wewnętrznych. I o tym zamachu będziemy rozmawiać. Ja przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj Marek Koprowski, pisarz i dziennikarz piszący od lat o tematyce wschodniej, o pograniczu polsko-ukraińskim i historii, trudnej historii relacji polsko-ukraińskich. My do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.